Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Tomasz Sekielski to jest Sekielski Online. Dziś w programie o książce, która moim zdaniem wywoła skandal albo nawet kilka. Chłopaki z Dubaju. Piotr Krysiak jest moim gościem, autor tej książki, która, jak już powiedziałem, no będzie komentowana. Oj, będzie. Wziąłeś się za parę znanych osób w tej książce. Co prawda nie piszesz wprost, ale myślę, że uważny czytelnik bez problemu rozpozna, o kim piszesz. To książka o męskich prostytutkach, o tym biznesie w Polsce i na świecie. Smutny obraz ludzi, młodych chłopców, którzy, aby zarobić na życie, prostytuują się. Ciężko się czyta, w tym sensie się ciężko czyta, nie że jest źle napisana, tylko że temat jest ciężki i bardzo smutny. Zresztą ty nie ukrywasz w tej książce parę razy, że miałeś takie momenty załamania, pracując nad tą książką. Co było najtrudniejsze?
Najtrudniejsze to... Wiele rzeczy było tam trudnych, ale czasami nie wiesz, czy ty jesteś jeszcze dziennikarzem, czy już jesteś jednym z tych chłopaków i kiedy widzisz, że z czymś mają problem albo czegoś im brakuje, to zastanawiasz się, to, czy ty im powinieneś pomóc, czy ty powinieneś tylko obserwować to, co się dzieje, tak? Jak, trochę jak korespondent wojenny, oczywiście nie chcę, broń Boże, przymierzać się do korespondenta wojennego, ale widzisz, że ktoś jest ranny i czy teraz powinieneś go ratować, czy powinieneś relacjonować to, co się dzieje.
No ty wychodzisz w pewnym momencie z roli reportera obserwującego i tak naprawdę, ponieważ osią tej książki jest historia Aleksa, Latynosa urodzonego w Hiszpanii, który prostytuuje się właściwie w całej Europie, także w Polsce. Ty go poznajesz w Berlinie i ta historia jego przeplata się w tej książce co rusz. No i w pewnym momencie nie dość, że on cię naciąga, to ty właściwie naiwnie wciąż mu pomagasz.
Pomagam, mieszkam z nim, poznaję jego rodzinę, jego mamę, jego wujków. W ogóle tak się złożyło, że ja nie wiem, jak to się dzieje, ale że właściwie gdzie Aleks był, to potem ja trafiam już bez Aleksa, bo ja z Aleksem już nie mam żadnego kontaktu dzisiaj. Ale i ta Malaga, i ta Barcelona, i ten Berlin, tak naprawdę poznałem go tutaj w Polsce jeszcze, szukając bohaterów do tej książki. Jak napisałem, zacząłem ich szukać miesiąc przed premierą Dziewczyn z Dubaju. Jego znalazłem jako pierwszego i później bardzo szybko się od niego, że tak powiem kolokwialnie, odkleiłem, bo zaczął mnie...
Nie, on się zachowuje jak klasyczny stalker.
Tak, ja nie, jakby wszędzie go było pełno, ja już właściwie więcej czasu spędzałem z nim niż z własną rodziną, nawet jak byłem tutaj w Polsce, zanim doszło do pierwszego spotkania, ale to przyznasz, że to drugie spotkanie totalnie przypadkowe, kiedy obaj nie mieliśmy zielonego pojęcia, że rozmawiamy ze sobą i że on jest on, a ja jestem ja, było dziwne, jakby, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że zbieg okoliczności, czy tak po prostu miało być, on naprawdę jest jednym z lepszych bohaterów, którego życiorysem moglibyśmy obdzielić. Myślę, że spokojnie tutaj pół Warszawy jeszcze dla wielu osób by zostało.
Szczegóły w książce Chłopaki z Dubaju, która miała premierę oficjalną wczoraj. No dobrze, ale tutaj wszyscy czekają na skandal, bo historia Aleksa jest wstrząsająca w wielu wymiarach. Z jednej strony skrzywdzony w dzieciństwie chłopak, ale jednocześnie w tym dorosłym życiu nie tylko ofiara, ale też no, naciągacz, ja bym go tak nazwał, i bardzo wyrachowany osobnik. Ale książka zaczyna się od historii, jak piszesz, biznesmena o wielu nogach, Zbigniewa S. Człowiek, który może wam się kojarzyć jako ten, który szuka i piętnuje pedofilów. Tymczasem według ciebie tenże biznesmen o wielu nogach, Zbigniew S., prowadzi podwójne życie. bo z jednej strony w takim publicznym wymiarze jest znany jako mąż i ojciec, a ty piszesz, że bierze udział w orgiach gejowskich. Czy brał udział?
Teraz nie wiem, ale wcześniej brał. Mało tego, jak pewnie przeczytałeś, jego rola w tak zwanej tak zwanego klubu z dworca centralnego też jest do końca niewyjaśniona. Właściwie trochę udało mi się ją wyjaśnić.
Przypomnijmy, czym był klub z dworca centralnego?
No, ponad 20 lat temu była głośna afera klubu pedofilów z dworca centralnego. Bogaci biznesmeni, znani ludzie mieli za drobne pieniądze uprawiać seks z nieletnimi, głównie bezdomnymi, którzy wokół tego dworca sypiali, kręcili się i mieszkali. I jednym z podejrzanych, a właściwie z oskarżonych, bo ten biznes miał postawione zarzuty, których bardzo, bardzo się wypierał, bardzo ukrywał te informacje. Jeden z dziennikarzy moich kolegów był nawet u niego w domu, tuż po tym, jak prokuratura postawiła mu zarzuty i rozmawiał z jego żoną na ten temat, choć która utrzymywała, że biznesmena w domu nie ma, a biznesmen na piętrze wyglądał przez firankę i patrzył, o co dziennikarzowi chodzi. Później go straszył. Koniec tej sytuacji oczywiście jest w książce. Jak to się stało, że nie został skazany za udział w tej aferze według moich źródeł, według policjantów, a pan Zbigniew S. nie chciał rozmawiać, w związku z tym ciężko byłoby uzyskać jego wersję.
No zresztą jest teraz w areszcie.
Teraz jest, nie wiem czy w areszcie, jest w Holandii zdaje się.
Ale nie został zatrzymany?
Wydaje mi się, że jest na wolności, bo od co jakiś czas można znaleźć jego posty w mediach społecznościowych i nie wiem, czy tylko podwójne, czy niepotrójne życie prowadził. Zainteresował się też polityką, stworzył ugrupowanie, które startowało chyba w wyborach. Ale co gorsza i dlaczego zdecydowałem się, bo ja podjąłem taką samą decyzję jak przy dziewczynach z Dubaju, że ja nie będę nikogo wyciągał z szafy, bo ja nie jestem sumieniem narodu, ani jeśli ktokolwiek chce coś powiedzieć, to może sam to zrobić.
No właśnie, ale jego opisałeś bardzo dokładnie i myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kim jest ten Zbigniew S., biznesmen o wielu nogach.
I zrobiłem to z pełną premedytacją, bo pamiętam, kiedy ten biznesmen, łowca pedofilów, głównie księży, opublikował na swoim Facebooku film, kiedy nieznany mężczyzna czy chłopiec uprawia seks oralny z nieznanym, w cudzysłowie, księdzem. I później okazało się, że ten niby nieletni chłopiec jest pełnoletnim mężczyzną. Ksiądz faktycznie jest księdzem. Panowie są w związku od co najmniej kilku miesięcy i po ujawnieniu tego filmu ten młody mężczyzna popełnił samobójstwo. Nie miałem wątpliwości, że to, co on zrobił bez sprawdzenia informacji, publikując ten materiał, przyczynił się do śmierci tego chłopaka i do ogromnego żalu i niebywałej straty dla jego rodziny, bez względu na to, jaki był. Czy był homoseksualny, czy był heteroseksualny, czy był transwestytą.
Czyli co, to jest zemsta na Zbigniewie S? Twoja zemsta?
To nie jest zemsta, tylko to jest... chciałem mu pokazać, co można zrobić świadomie bądź nieświadomie, publikując informacje niesprawdzone. Ja swoje informacje sprawdziłem. Nie wiem, czy on miał jakiekolwiek wyrzuty sumienia z powodu tego, co się stało z tamtą parą, czy z tamtym młodym chłopakiem.
No ale myślę, że wywracasz mu życie do góry nogami.
Ale przecież to on fotografuje się na tle Pałacu Kultury z 20 kilkoma chłopcami, wszyscy są w bokserkach, żeby reklamować swoje ugrupowanie polityczne, to on w końcu krytykuje osoby homoseksualne i pedofili. Oczywiście wszyscy piętnujemy pedofili. I co robi po cichu? Gdzieś jak się ukrywa? Co robi, żeby nikt go nie zobaczył? Żeby nikt nie dowiedział się, co...
No tutaj opisujesz historię, że on zazwyczaj zapraszał, bo to nie jednego... nie jedną męską prostytutkę, ale zawsze kilku chłopców zamawiał sobie do Berlina i tam w bardzo, że tak powiem, drogim hotelu urządzał sobie te orgie według tych relacji, do których ty dotarłeś, według tych informacji, które przekazały ci również te osoby, które miały brać udział w tych orgiach albo je organizować.
A kiedy spotykał się z nimi w podwarszawskim hotelu, to urządzał sobie w swoim pokoju markowy sklep z dobrym sprzętem i przeglądał ich jak na wystawie, sprawdzając, łapiąc tu i tam, czy to wszystko działa, czy jest tak, jak on by chciał.
Zbigniew S., biznesmen o wielu nogach, szczegóły tego śledztwa w tym aspekcie Piotra Krysiaka w książce Chłopaki z Dubaju. Jest nieźle już, prawda? Celebryci. Dwóch znanych prowadzących. Ja, szczerze mówiąc, bez problemu ich zidentyfikowałem. Prowadzących różnego rodzaju show telewizyjne. Dlaczego się za nich wziąłeś?
Ja się nie wziąłem. Ja tak naprawdę, szczerze mówiąc, za nikogo się nie wziąłem. Oni po prostu wychodzili po drodze, ta książka.
No ja wiem, ale uważasz, że należy o tym napisać, bo?
Bo? No i znowu wrócimy do słowa klucz. Bo hipokryzja, która wylewa się z ekranów kanałów, w których pracują, powoduje, że możesz utonąć w wymiocinach. Tak? Zaklinanie tej rzeczywistości, kiedy o jednym z nich ja już pisałem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno temu i jak zwykle udało mu się obrócić wszystko w żart.
Bo tutaj opisujesz historię, że poza, że tak powiem, korzystaniem z płatnego seksu męskiego, to jeszcze dochodzi zażywanie narkotyków przy okazji tych imprez rozmaitych.
Zwykle dzisiaj jest taka moda, nie tylko w Polsce, ale i w Hiszpanii, w Stanach, że takie właściwie już normalne spotkanie na seks, to nie ma sensu. To może ktoś tam się spotyka raz, co któryś raz. Natomiast wśród osób homoseksualnych bardzo modne są spotkania weekendowe, tygodniowe. Wtedy zażywasz różnego rodzaju narkotyki. Czasem jest to płyn do czyszczenia felk w samolocie. Czasem w wielu przypadkach jest to metamfetamina, której w Polsce akurat nie ma i jest bardzo droga, więc niewielu z tych młodych mężczyzn czy dziwków, jak ja ich nazywam, stać na to. Natomiast tuż za naszą granicą jesteśmy w ogóle producentem metamfetaminy, jednym z lepszych i z większych w Europie Wschodniej. Produkujemy dla Niemców i dla Czechów. A dlaczego dla Czechów, którzy są tyle razy mniejsi od nas? No dlatego, że tam jest zagłębie pornobiznesu i wiele osób właśnie tam wyjeżdża i tam te zabawy się odbywają. Takim najbardziej ostatnio popularnym narkotykiem jest właśnie metamfetamina, zwana Tiną, babcią Tiną, Tiną Turner. Jak się umawiasz, to mówisz, że, albo jak się źle czujesz po, to mówisz, że no, słuchaliśmy tydzień babci Tiny i tak dalej, i tak dalej. Te narkotyki powodują, że możesz uprawiać ten seks i tydzień bez spania, bez jedzenia, bez picia.
No tak, ale ci gwiazdorzy telewizyjni, których opisujesz, oni korzystają z tych usług tu w Polsce. Albo zapraszają do siebie, albo chodzą, bo to są też, o czym pewnie wielu naszych widzów nie wie, są męskie burdele w Warszawie, bardzo dyskretne dla VIP-ów, gdzie można wejść i no prawie anonimowo, choć jak się okazuje, nie do końca anonimowo się spotykać. Tylko
wiesz, są też kina.
Jak czytałem, jak sobie ja sobie tłumaczę to w ten sposób. Znaczy oni, ci celebryci, dwaj opisani, są homoseksualni lub biseksualni i ze względu na to, że żyjemy w kraju, w jakim żyjemy, zresztą też opisujesz historię pisowskich polityków, którzy muszą się ukrywać, ponieważ żyjemy w konserwatywnym społeczeństwie i gdyby oni stanęli, powiedzieli, uprawiam seks z mężczyznami albo z kobietami i z mężczyznami i lubię to, to zostaliby wyklęci w Polsce, no bo tak, w takim kraju żyjemy, gdzie wciąż uważa się to za coś nienormalnego. O seksualność jest uznawana tylko jedna, heteroseksualność. I to jest moje pytanie jest, czy oni nie są de facto ofiarami tego, gdzie żyjemy? Wiesz, bo ty nazywasz ich hipokrytami, a ja się pytam, czy oni nie są jednak ofiarami?
Dzisiaj myślę, że można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy ofiarami tego, gdzie żyjemy. Tak? Ci, którzy tu żyją, ja już nie jestem ofiarą miejsca, w którym żyję, ale wielu z nas i wiele z nas nie zgadza się z tym, co dzieje się w kraju, w którym żyją, czy przyszło nam żyć, czy urodzić i tak dalej, i tak dalej. Ale mi chodzi o to, że znam ludzi, którzy są homoseksualni, biseksualni, którzy nie naśmiewają się z tych gorszych, innych, z tych homoseksualnych, z tych biseksualnych, tylko ten temat dla nich nie, albo nie funkcjonuje, albo nie robią sobie z nich jaj.
No właśnie, i wiesz, wyciąganie ich teraz, ale bo ja właściwie nie wiem, masz do nich żal, że korzystają z usług męskich prostytutek?
Nie. No, każdy może robić, co chce. Tak? Ja nie zaglądam im do łóżka, ja ich nie wyciągam. Ja nie piszę, że to jest...
Piotr, proszę cię, każdy, kto przeczyta twoją książkę, domyśli się, o kogo chodzi.
Nie każdy, dlatego że kilka osób już przeczytało przed tobą i się pytają wciąż, o kogo chodzi. Nie wiedzą do końca.
Do końca.
Do końca, ale ja...
Nie, bo zastanawiam się, wiesz, co chciałeś pokazać przez to? Znaczy, bo ty mówisz o hipokryzji, tak?
Ja chciałem, tak, po pierwsze mówię o hipokryzji, bo wielokrotnie słyszałem o tym, jak wypowiadają się o tych mniejszościach homoseksualnych, to po pierwsze. A po drugie, ja do końca nie widzę nic złego w tym. Sam to przed chwilą powiedziałeś, żeby korzystać z usług prostytutek. Korzystają ludzie odkąd się urodziliśmy, odkąd świat powstał i ciągle o nich piszemy. Tak? Więc temat spowszechniał, a po drugie myślę, że jest to jednak mimo wszystko, każdy sobie przeczyta i odbierze tą książkę w taki sposób, jaki będzie oczywiście chciał. Ale myślę, że jest to też krok do tego, żeby pokazać, że to nie jest jakiś nienaturalizm, że to jest jakieś zboczenie, że wszyscy mogą normalnie żyć. Każdy skłamał. Tak? Każdy ma coś w szafie. Tak? Jakbyś tak głęboko pogrzebał, to i ty byś znalazł, i ja bym znalazł, jak z nagrywaniem rozmów. Tak? Tylko nie mówmy o tym i nie zaklinajmy rzeczywistości. O wielu osobach mówi się, że zażywają narkotyki, że brały je na tej samej imprezie. Zobacz, jak spowszechniały narkotyki, kiedy o nich mówimy, kiedy ktoś je ma zażywać, czy ktoś je zażywał. No to jest, no jakbyś zażywał trochę więcej cukru, zamiast
nie wiem, ale to jest jeszcze inna dyskusja w ogóle. Znaczy narkotyki, bo to jest pytanie o ich penalizację.
W pewnych kręgach wiadomo, że te narkotyki są bardziej dopuszczalne. Zupełnie inaczej przeczytasz książkę czy tekst, w którym będzie informacja, że znany prezenter wciągnął kreskę kokainy, a zupełnie inaczej odbierzesz fakt, że lider ugrupowania X wciągnął sobie kreskę. Tak? On już dla ciebie będzie niewiarygodny, on już będzie skreślony, właściwie powinien podać
się. Nie wiem, ale w Polsce w ogóle żyjemy, wiesz, w takiej zakłamaniu, bo żyjemy w kraju ludzi mocno nadużywających alkoholu i pijaństwa polityków. W ogóle niczyje pijaństwa już na nikim nie robią wrażenia, dopóki nie spowodujesz wypadku albo nie dochodzi do przemocy po alkoholu, to właściwie wszyscy, wiesz co, nawet jest coś takiego, ja pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z Jerzym Urbanem o przypadkach różnych Aleksandra Kwaśniewskiego i Jerzy Urban stwierdził, uważam to, że to była dobra diagnoza, że kompletnym absurdem jest tłumaczenie się z problemów alkoholowych w kraju milionów alkoholików. Znaczy, zamiast powiedzieć tak, wypiłem, to te historie niektóre, gdzie tam występował Aleksander Kwaśniewski, gdzie wszyscy się uśmiechali i kiwali głową. Więc wiesz, alkohol spowszedniał, natomiast narkotyki wciąż to jest temat taki tabu, mroczny, choć ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że alkohol jest przynajmniej od znacznej części narkotyków o wiele bardziej niebezpieczny i o wiele bardziej uzależniający. Ale to jest inna dyskusja. Mhm. Nie o tym chcę rozmawiać. Chcę wrócić do tego
tematu. Ja nie bardzo zgadzam się z tą powszechnością, bo...
Ale
zobacz,
narkotyków?
W ogóle. W niektórych...
Ale alkohol jest powszechny.
W niektórych, tak. Nie, to się zgadzam. w niektórych towarzystwach i w niektórych miejscach, w niektórych telewizjach są dozwolone rzeczy, których ty, na które ty u siebie w studiu byś sobie nie pozwolił. To znaczy, że mamy przytakiwać temu? Że mamy to akceptować? Wydaje mi się, że nie. I teraz mówię o pewnych miejscach.
Znaczy, dlatego rozumiem, też pokazałeś te postaci dwie.
Tak, z różnych światów, bo co się stało, kiedy pokazałem z jednego świata? No to byłem już zaszufladkowany, jesteś lewicowy, prawicowy, centrowy i tak dalej. Dzisiaj pokazałem, znajdziesz tam wszystkich, tak? Tak mi się wydaje, przynajmniej.
No tak, są politycy też.
Bo wszyscy jesteśmy inni, po prostu. I byłoby nieuczciwością, gdybym tylko napisał o tych, którzy gdzieś funkcjonują w środowisku, które jest uznane za to, że w tym środowisku
dochodzi do takiego.
Tak, to fajnie być. Zobacz, był taki czas, 15 czy 20 lat temu, że w ogóle było ekstra być gejem. Nawet ci, co nie byli gejami, to się przyznawali, że są gejami, bo było fajnie być.
Opisujesz też historię dwóch polityków, że tak powiem, Zjednoczonej Prawicy, dziś rządzącej. I szczególnie jeden przypadek opisany wydał mi się niepokojący, i to na wielu płaszczyznach. Ty opisujesz historię polityka, który spędzał wakacje w Grecji, dobrze pamiętam, w towarzystwie właśnie męskiej prostytutki. Polityk, który ma rodzinę tu w Polsce i uchodzi za heteroseksualnego. I ty nie tylko dotarłeś do osoby, która z tym politykiem się zabawiała przez wakacje do mężczyzny, ale też zobaczyłeś wspólne zdjęcia tego polityka z tym chłopakiem. I tutaj się zastanowiłem, a to jest ktoś, kto zajmował ministerialne stanowisko w rządzie Zjednoczonej Prawicy. I zastanawiam się, na ile takie zdjęcia mogą być wykorzystywane do szantażu. Bo ten polityk w momencie, kiedy tutaj nie chcę wszystkich szczegółów zdradzać, ale kiedy został już ministrem i ta męska prostytutka skontaktowała się z nim, prosząc o załatwienie czegoś, bo minister może o pomoc, to minister zerwał kontakt, ale ślady i tak pozostały. Czaty, messenger, zdjęcia właśnie. I wiesz, tak się zastanawiam, no z jednej strony oczywiście zakłamanie i hipokryzja, która jest zrozumiała, no to jest polityk związany z prawicą, znaczy zrozumiała, no z jego punktu widzenia, no wiadomo, że on nie może ujawnić, bo to byłby koniec jego kariery politycznej. Natomiast zastanawiam się, czy takie zdjęcia nie mogą być po prostu wykorzystywane do szantażowania takiej osoby i do załatwiania rozmaitych rzeczy.
Pewnie mogą być, tylko że zwróć też uwagę na to, że ten młody mężczyzna nie mieszka w Polsce. Tak naprawdę dowiedział się o tym, że ten facet został ministrem zupełnie przypadkowo.
Ja wiem, ale jakie to ma znaczenie? Jeśli chodzi o szantaż, jeśli chodzi o służby specjalne.
No oczywiście, że tak. Jeśli służby specjalne przeczesały jego messengera, to z pewnością znalazły to, co tam...
To jest postać, która, tak mi się wydaje, musiała i wciąż musi mieć dostęp do tego certyfikatu bezpieczeństwa, aby wykonywać swoje obowiązki.
Oczywiście, że musiała. I teraz postać jest, nie zniknęła z życia.
No właśnie, i teraz jest pytanie, jak w ogóle została ta postać zweryfikowana przez polskie służby, bo pewnie dostał dostęp. I jest pytanie... W ogóle, czy ta procedura
czy ona w ogóle funkcjonuje, albo kogo ona dotyczy, tak? Bo przecież nie oszukujmy się, że wiele razy było tak, że jak obawiamy na niektóre stanowiska w Polsce, trzeba mieć zaświadczenie z IPN-u, że nie figurujesz tam. Wobec ilu osób ich akta zaginęły, rozpłynęły się w tym momencie, albo zostały po nich same sygnatury. Chociaż wiemy, że co do tych akt IPN-owskich stuprocentowej pewności nigdy nie można mieć, ale to zdaje się, że właśnie ta grupa polityków i ta opcja bardzo chciała powstania IPN-u i tak sumiennie i tak bardzo dokładnie sprawdzała wszystkich swoich przeciwników. i wyciągała niektóre dokumenty z IPN-u, je publikowała i szantażowała nimi, zanim je opublikowała, że jeśli sam czegoś nie zrobisz, to te akta wypłyną, więc myślę, że w Polsce właśnie to tak działa, że jeśli ktoś ma kimś być, to nim zostanie i będzie. Nikt nie będzie patrzył na to, co tam w środku jest. Albo na niektóre oczy, na niektóre rzeczy przymknie oczy, nie uważasz?
Nie, być może, tylko wiesz, no zastanawiam się, na ile polska polityka jest bezpieczna właśnie. Znaczy wiesz, bo...
Polskie służby dzisiaj są sprawne, profesjonalne, tak. I sprawne, kiedy wyrzucono z nich wszystkich.
Ale wiesz, o co mi chodzi? Znaczy, że to jest tak zwana obyczajówka. Służby specjalne uwielbiają takie historie, kiedy ktoś prowadzi podwójne życie, kiedy można go szantażować, kiedy jest zdjęcie, kiedy jest chłopak, który opowiada i ma dowody na to, że utrzymywał kontakty. Nie była to znajomość i nie czytali wspólnie książek. No. Więc wiesz, pod tym kątem na to patrzę i to wywołało we mnie duży niepokój i powiem ci, że to jest taka mocna rzecz w tej książce. Oczywiście cała książka jest szokująca, ale to z takiego punktu widzenia, wiesz, człowieka, który przez lata zajmował się polityką i wiem, jak to funkcjonuje i jak na ludzi się wywiera presję, mając o wiele słabszy materiał. Można szantażować kogoś, więc to jest taka kwestia.
Gdyby temu chłopakowi ktoś zaproponował spełnienie tej jego prośby i pomoc w realizacji, myślisz, żeby nie opowiedział tego wszystkiego? Myślisz, żeby nie pokazał tego?
Dlatego uważam, że to jest stykająca gdzieś tam bomba, ale popraw mnie, znaczy ja przeczytałem książkę, ale ty nie spróbowałeś się skontaktować z tym politykiem.
Nie.
W książce dlaczego?
Ja po pierwsze nie miałem od samego początku planu na prowadzenie nawet, kto to jest. I nie znalazłem niczego, z czym ten polityk mógł mnie zaskoczyć w opowiedzeniu swojej historii. Poza tym, że mógł mnie prosić o to, czy każda inna z tych postaci...
Ale ciekawość reporterska, wiesz, ja to nazywam ciekawość reporterska, żeby zapytać człowieka, jak on się z tym w ogóle czuje. Jak się czuje jako polityk, który głosi konserwatywne treści, polityk, który jest w ugrupowaniu, które gnoi ludzi za ich orientację seksualną, który może nie osobiście, ale jest w ugrupowaniu, które podpisuje się pod całą nagonką na środowisko LGBT+. Wiesz, mnie osobiście jako reportera zainteresowała, jak to mówię, jego mina.
Ja myślę, że jeszcze go ktoś zapytał o to. I nie tylko jego. Ja wiem, jak oni się czują. Ja wiem i ja wielokrotnie widziałem, jak oni się zachowują. Ja w wielu sytuacjach opisanych w tej książce brałem udział. Taki był cel. Widziałem, co mówią, czytałem. Jest historia o Józefie. Również w tej książce.
Słynnym Węgrze.
Konserwatywnym.
Ten, który zorganizował Bunga Bunga w Brukseli.
Prawdopodobnie spuszczał się porynnie przed policją.
Tak, uciekał. W Hiszpanii też, tak? Były?
Nie.
Bo w Polsce on też przyjeżdżał według swoich źródeł i korzystał, ale nie organizował aż tak dużych imprez w Polsce, ale też przyjeżdżał, tak?
Tak, ze swoim asystentem i cudem w ostatniej chwili, gdyby nie ta afera, to oczywiście bym o nim w ogóle nie wiedział, bo nie mogłem zidentyfikować tego polityka, który przyjeżdżał i ci chłopcy doskonale...
Węgierski konserwatyzm.
Pamiętasz...
Przyjaciel Wiktora Orbana.
Dokładnie, na którego laptopie powstawała konserwatywna konstytucja. No więc to jest, więc czego chcesz się od nich dowiedzieć? No, biologii nie zabijesz.
Nie zabijesz, ale... Nie, no tak po prostu się pytam. Ciekawość reportera.
Nie, Boże, nie mam do ciebie żalu o to, że ty pytasz. No, ty dzisiaj zadajesz pytania. Ja zadawałem przez 3 lata i obserwowałem. Nic poza proszeniem, żeby jednak tego nie pisać, albo zapomnieć, albo dać mi kogoś innego. No ja nie chcę. Ja chcę sobie wybierać sam, kto będzie bohaterem mojej książki. Bez względu na to, kto. Ja naprawdę o wielu osobach nie napisałem tutaj, o których mógłbym napisać, bo... Mało tego, no mimo wszystko weryfikowałem te informacje i wiele z tych informacji, czy tam kilka się, nie potrafiłem zweryfikować, bo czasami trudno jest to zweryfikować.
Z tego, co ty piszesz, mimo różnych aplikacji, mediów społecznościowych przeznaczonych specjalnie dla gejów, takich randkowych, które de facto służą też do tego, aby organizować sobie szybki seks. Mhm. Mimo tego wszystkiego, tej łatwości nawiązywania kontaktów dzisiaj i możliwości umówienia się na właśnie takie jedno szybkie spotkanie, ten biznes męskiej prostytucji ma się dobrze. Polscy chłopacy wyjeżdżają także do Dubaju, bo nie przez przypadek jest ten tytuł. To nie jest tylko nawiązanie do twojej pierwszej książki, ale rzeczywiście też opisujesz historię chłopaków, którzy wyjeżdżają do krajów arabskich, tak to nazwijmy, bo nie tylko chodzi o Dubaj, Katar. I no znakomicie, że tak powiem, zarabiają tam. Co moim zdaniem niestety sprawia, że będą kolejni, znaczy ci, którzy już zaczynają być za starzy, bo też, żeby było jasne, klienci szukają raczej młodych. Nie mówię teraz o pedofilii,
ale wpadłeś w to samo, co
ja. Że wypadają z rynku, no, czy bo się starzeją, no po prostu.
Ja się ich pytałem, słuchajcie, no, co będzie, jak myślą 28, 29, 30 lat? A nie, no to będę się ubierał w te pejcze, będę pełnił rolę takiego sadysty i wciąż będą przychodzić. Mam kolegów, którzy robią to po 40. Ja również dostałem propozycję podczas pracy nad tą książką, bo klient koniecznie chciał spotkać się w trójkącie, a że ja akurat siedziałem i z jednym z tych chłopaków rozmawiałem, no to zaproponował mi, żebyśmy spotkali się razem. On nic nie będzie robił, nawet mnie nie będzie.
No tak, ale tak, bo dlaczego ja to zacząłem? Że ten wyjazd do Dubaju, umownego Dubaju, jest bardzo opłacalny. Duże pieniądze można zarobić. Ty zresztą opisujesz historię jednego Polaka, który jest wielkim Instagramerem o wielkich zasięgach, który zarabia właśnie prostytuując się. Ale jednocześnie ci, którzy pracują tu w Polsce, mimo że polskie męskie prostytutki przez lata były bardzo drogie dla klientów, to oni z kolei od tych właścicieli burdeli, tych, którzy zarządzali tym biznesem, dostawali jakieś grosze w ogóle za swoją pracę.
Tak. A dzisiaj mają Insta, mają Snappa.
No ale burdele wciąż istnieją.
Istnieją, ale zdecydowanie przechodzą do lamusa, dlatego że ci chłopcy, o których piszę chyba na samym końcu, no to pojechali tam na zaproszenie policjanta. W tym przypadku jedno akurat było. Uwaga, policjant miesięcznie 26-27 lat, zarabia 70 tysięcy złotych. Zaprosił sobie
dwóch... No to w Katarze.
W Katarze, tak. Zaprosił sobie dwóch chłopców, oni przyjechali. No i oprócz tego, że spędzali z nim czas, to jeszcze...
Dorabiali na boku.
Dorabiali na boku, okradali innych Arabów. Poznali i kolegę jednego z znanych w Polsce kierowców, który od czasu do czasu przyjeżdża do Polski. Okradli komentatora sportowego, bardzo znanego w Katarze. I w ten sposób reperowali swój budżet. Nie potrzeba dzisiaj sutenerki. Ta rola tej sutenerki, która ci wszystko załatwiła, ogarnęła, kierowca ci zarósł, oni zresztą doskonale tłumaczą, bo ja ich pytałem, po co dzisiaj burdel, po co wam dzisiaj bycie tam, skoro, nie wiem, czy zwrócić uwagę na stawki, za godzinę spotkania w burdelu, kilka lat temu, nie tak dawno zupełnie, ci chłopcy dostawali po 50 zł.
A 450 kosztowało.
A 450 kosztowała godzina. Mhm. I oni mi wytłumaczyli, że często to są chłopcy, którzy zostali wyrzuceni przez swoich rodziców.
Bezdomni, można powiedzieć.
Tak, przyjechali do Warszawy. Warszawa, horyzonty, kariera. Nie mieli gdzie mieszkać. I oni mi pokazali tą różnicę, że jesteś na Grindrze, czy jesteś na Insta, no to musisz dojechać za własne pieniądze, musisz coś zjeść, musisz wynająć hotel. Ten rynek polski w porównaniu z tym rynkiem niemieckim, hiszpańskim...
A tam też wyjeżdżają Polacy.
Tak, tak. Bo tam są egzotyczni. Tam, w Hiszpanii czy w Niemczech, w Hiszpanii nikt nie chce uprawiać seksu z Latynosami, bo ma ich miliony. I robią to za jedno sztachnięcie, czy za dwa sztachnięcia się tiną, tak? Czyli za, powiedzmy, 5 euro. A Polacy, czy biali chłopcy są dla nich egzotyczni. Tak jak w Polsce egzotyczni są ci Latynosi, którzy tutaj przyjeżdżają do Polski. Ukraińcy często też przyjeżdżają. I bo wcześniej zapytałeś o... a już zapomniałem, o co zapytałeś.
Ja też, bo tak ciekawie mówisz, że zapomniałem o tym, o co chciałem zapytać, ale zmierzałem, wiesz, w jakim kierunku? Zmierzałem w takim kierunku, że... bo część z nich rozpoczyna tą swoją pracę, czy to w burdelach, czy na własną rękę, wierząc w to, że to jest na chwilę.
I przygoda.
Że przygoda.
Jeden z nich mi dorobię, tak.
Dorobię się szybkich pieniędzy, dużych i zacznę robić coś innego. Tylko z twojej książki wynika, że oni nie zaczynają robić nic innego. Że wpadają w narkotyki, w alkoholizm i tak naprawdę te pieniądze, które zarabiają, nawet niektórzy całkiem spore, przepuszczają. Szybko przyszło, szybko poszło. I tak naprawdę to są ludzie bez przyszłości. Znaczy ta wiara w to, że prostytuując się mogę zarobić tyle, że w jakiejś tam rozsądnej perspektywie rzucę ten biznes i że zacznę żyć normalnie, założę rodzinę, czy tam, nie wiem, zwiążę się z kimś na stałe i będę miał, nie wiem, sklep czy bar, to wszystko jest ułuda tak naprawdę.
Zdarza się jednemu na ileś set. Jednemu się udało. Oczywiście nie śledzę historii wszystkich tych, których poznałem, ale masz rację, wpadają w ten korkociąg. Dzisiaj palisz 3 buchy tej tiny. Za tydzień będziesz palił 10, żeby poczuć to samo. I jeszcze później będziesz palił więcej. Część z nich ma jakiś hamulec. Dla nich, dla tych Latynosów, hamulcem jest rodzina. Ich celem przyjazdu tutaj było ściągnięcie tutaj do kraju całej rodziny. Mm-hmm. Pomoc. Bo ci głupi, bogaci Europejczycy w ogóle nie chcą się schylać po to złoto, które płynie jak deszcz po ulicy. To my przyjedziemy i się schylimy. Przyjeżdżają tutaj, złoto jest tombakiem, trzeba ciężko na nie pracować, często szukając sobie gdziekolwiek mieszkania albo spać na dworcu czy przy dworcu. Natomiast potem, kiedy wracają do swoich rodzin, kiedy uzbierają albo oszukają kogoś na bilet, żeby odwiedzić swoich bliskich, jakbyś zobaczył, jak oni podróżują, to byś nie uwierzył. W tych bagażach jest wszystko. Telewizory, PlayStation, wszystko, co można tylko chcieć. Wszystkie ubrania, które mają na sobie, to są nowe. Jeszcze nigdy w życiu nie używane. I w ten sposób wracają do swoich krajów i tam pokazują, no proszę, tak w tej Europie można zarobić. Tak? No on jest tam pół roku i proszę bardzo, tak, ubrany od...
No dobrze, ale ty mówisz o męskich prostytutkach z krajów, nazwijmy to, egzotycznych.
Biednych, bardzo biednych.
Mhm. No ale też, wiesz, ta gonitwa za szybkim pieniądzem dotyczy, no mówię, Polaków, tak?
Tak.
Którzy wchodzą w ten biznes i to jest moim zdaniem ścieżka bez przyszłości, bo oszukiwanie się, że można się nie ubrudzić przy tej robocie i można właściwie się otrząsnąć i wyjść po paru latach, jakby się nic nie stało, to jest ułuda.
Ułuda, oczywiście, że tak. Ale oni tak naprawdę myślą. Zobacz, jak ja zacząłem swoje rozmowy, dlatego bardzo cieszę się, że nie musiałem tej książki pisać pod presją czasu. To na początku z którym z tych polskich chłopaków, bo ci obcokrajowcy to w ogóle, że tak powiem, kolokwialnie mają wywalone. Mówią ci wszystko tak, jak jest. Potem jeszcze możesz to widzieć. A najlepiej razem z nimi w tym wszystkim uczestniczyć, bo wtedy będzie nas więcej, będzie fajniejsza zabawa. Dla nich klienci, dla tych zagranicznych chłopaków czy mężczyzn, to są przerwą w zabawie. Mm-hmm. Tak? Bo się cały czas bawimy, w międzyczasie wychodzimy na klienta, wracamy i się dalej bawimy w garażu, w domu, gdziekolwiek. Natomiast jak rozmawiasz z tymi polskimi chłopakami, mężczyznami, to każdy ci powie, w 90% nie dochodziło do seksu. My w sumie porozmawialiśmy. Nie wiem, no ale jak? Porozmawialiście i 500, i 1000, i coś tam, i narkotyki. No, ale jak spędziłem z nimi więcej czasu, jak trochę z ich rodzinami, trochę ich poobserwowałem, czasami byłem tam, gdzie oni byli, no to okazywało się, że tak naprawdę to nie do końca są te tylko rozmowy i takie zwykłe przytulanie w ubraniu.
Zmęczyła cię ta książka chyba, co? Mówię pisanie.
Emocjonalnie mnie wykończyła. Myślę, że...
No w tym sensie, tak, tak.
Ta książka bardzo różni się od dziewczyn, tak? W tej książce nie znajdziesz żadnego drętwego czy martwego protokołu z przesłuchania. Ja w tej książce wielokrotnie mnie okradli. Uczestniczyłem w akcji policji. Zatrzymywaliśmy właśnie dziwka, który ukradł laptopa w samym centrum Barcelony. Właściwie to była Aleksa Sprężyna, żeby go dopaść, bo ja to już odpuściłem. I myślę, że poznałem trochę taki nowy wymiar człowieka, albo tego, czego chcą młodzi ludzie, albo za czym biegną młodzi ludzie, za czym my żeśmy nie biegli zdecydowanie. Bo każdy z nas, jak był młody, to też chciał mieć pieniądze, chciałeś mieć fajne dżinsy. W ogóle chciałeś mieć dżinsy, bo wtedy miałeś tylko te materiałowe od komunii, nie? Wszyscy mieliśmy takie same. I te meblościanki, a ci chłopcy, zobacz, jak oni są różni, jak oni wiedzą, czego klient będzie chciał, ale jak ci kiedyś powiedział, jak wszedłem do niego do pokoju, mówię, stary, co tu jest? A tam tak, kwiaty cięte, tu płatki róż wysypane na łóżku, wszędzie świeczki w pokoju hotelowym, nie? Ja mówię, ale... I hotel oczywiście pięciogwiazdkowy, tak? Ja mówię, ale Aleks, po co to wszystko? Po co ci? No jak to? Żeby klient czuł, że jest obsługiwany na najwyższym poziomie. Taki klient przyjdzie do mnie jeszcze raz i powie swoim kolegom i oni też do mnie przyjdą.
Chłopaki z Dubaju. Piotr Krysiak był moim gościem. Bardzo, Piotrze, ci dziękuję. Ważna informacja dla patronów. Z autografem Piotra ta książka zostanie wylosowana. Marek, mój brat, przeprowadzi konkurs na zamkniętej grupie na Facebooku. Grupa dla patronów Sekielski Brothers Studio. Aby dostać się na tę grupę, trzeba zostać naszym patronem. A aby zostać naszym patronem, trzeba po prostu najzwyczajniej w świecie wejść na patronite.pl/Sekielski i wesprzeć nas finansowo. Wtedy zostaje się naszym patronem, wtedy można dołączyć do tej zamkniętej grupy na Facebooku. A tam rozdajemy właśnie takie fajne, różne znakomite rzeczy w postaci książek na przykład. Piotr Krysiak za chwilę książkę podpisze. Chłopaki z Dubaju już w księgarniach. Myślę, że będzie o tej książce głośno. Piotrze, bardzo ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję za ponowne zaproszenie, bo już się czuję tutaj jak w domu.
A właśnie, zanim się pożegnam, szuka ciebie ktoś.
A i mnie wiele osób szuka, naprawdę.
Pewien gwiazdor z TVP.
Tam coraz mniej gwiazdorów, powiem ci.
Ale ten wciąż jest.
Jest.
Ostatnio dotykał swoją koleżankę, prezenterkę chyba.
Tak, coś czytałem o jakimś wujku z wesela. Starym wujku z wesela.
Ukrywasz się przed nim?
Jak widzi.
Pozdrawiamy. Gwiazdora z TVP. Tomasz Sekielski, to był Sekielski Online. Wielkie dzięki za dzisiaj. Dziękuję.
Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.